za kilogram. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi.
Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm.
Żeby święta były idealne, trzeba się przygotować. A jak świąteczne przygotowania, to Allegro. Na przykład klej montażowy uniwersalny Bauhaus Mutant Pro do lameli 12 sztuk za 249,99. Jak wesołych świąt, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Poniedziałek 9 grudnia, minęła 13.
Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat.
Sąd zdecyduje w sprawie ewentualnego aresztu dla Marcina Romanowskiego. Posłowi PiSu śledczy zarzucają popełnienie 11 przestępstw. PiS rozlicza ekipę Tuska po roku rządów. Zachód zaskoczony szybkim obaleniem reżimu Asada w Syrii. Po 14 mamy poznać decyzję sądu w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Polityk po raz kolejny nie stawił się dziś na posiedzeniu aresztowym. Jak tłumaczy jego obrona, ze względu na stan zdrowia. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk-Czarku. Czy Marcin Romanowski może trafić do aresztu?
Sąd może podjąć taką decyzję, ale na to musimy jeszcze zaczekać. Obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, uważa, że nie powinno do tego dojść. Zwrócił uwagę, że były wiceminister przeszedł poważną operację.
Rzeczywiście miał bardzo poważne powikłania zagrażające nawet życiu, no ale nie wnosiliśmy już o odroczenie czy zmianę tego terminu. Pełna dokumentacja została dołączona.
Inaczej ocenia to prokurator prowadzący śledztwo Piotr Woźniak.
Szybkie postępy w leczeniu i rehabilitacji podejrzanego nie wskazują na to, że by to był aż taki trudny okres dla podejrzanego.
Obrona nie zdradza, czy Marcin Romanowski jest obecnie w Polsce czy za granicą. Jeśli sąd zdecyduje o areszcie, policja może zacząć działać praktycznie natychmiast.
To był Cezary Jaszczyk, dziękuję. Prokuratura Krajowa zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zaczyna rozliczanie rządu. Rok od objęcia władzy przez obecną ekipę. Na pierwszy ogień idą wysokie ceny. Zdaniem szefa klubu PiSu Mariusza Błaszczaka to właśnie gabinet Donalda Tuska odpowiada za drożyznę.
To jest kostka masła. To jest masło za dychę, proszę państwa. To jest masło za dychę. To jest symbol drożyzny pod rządami koalicji 13 grudnia, pod rządami Donalda Tuska.
Z kolei prezes Jarosław Kaczyński zwraca uwagę na ograniczanie lub likwidowanie transz, które rząd PiS-u wprowadzał, by chronić Polaków i jednoczesne obcinanie najpotrzebniejszych wydatków.
Na wszystko brakuje. Począwszy od służby zdrowia, skończywszy na tych wspomnianych już tarczach. Po prostu pieniędzy nie ma i nie będzie. Tak to zostało kiedyś przez ministra Rostowskiego powiedziane i można powiedzieć, że ta zasada wróciła.
A drożyzna, jak zapowiada kierownictwo PiS-u, jest tylko jednym z tematów, jakie Prawo i Sprawiedliwość zamierza poruszać przy okazji rocznicy powstania obecnego rządu.
To są informacje TOK FM.
Sytuacja w Syrii będzie jednym z tematów jutrzejszego posiedzenia Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że odbierze raporty w tej sprawie i wysłucha informacji, aby zalecić konkretne działania. W jego ocenie sytuacja w Syrii jest poważna i wywołuje zmiany geopolityczne wpływające nie tylko na regiony sąsiadujące z tym krajem, ale także na wszystkie relacje międzynarodowe. Szef MONU zapewnił, że polskie służby monitorują sytuację. Syryjscy rebelianci ogłosili wczoraj zdobycie stolicy kraju Damaszku i obalenie Baszara al-Assada, który przez 24 lata autorytarnie rządził krajem. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin mówi, że świat był zaskoczony szybkością, z jaką syryjski prezydent stracił władzę. Jak mówi, wszyscy spodziewali się znacznie silniejszego oporu ze strony sił Asada.
Myślę, że wszyscy byliśmy zaskoczeni, widząc, jak szybko poruszały się siły opozycji. Spodziewaliśmy się znacznie silniejszego oporu ze strony sił Asada. Tempo, z jakim to się rozwinęło, było zaskakujące dla większości społeczności międzynarodowej.
O sytuacji w Syrii ma rozmawiać dzisiaj. ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa o zwołanie pilnego posiedzenia zwróciła się Rosja.
Słuchasz informacji audycji TOK FM.
3 mecze i 3 porażki. Polskie piłkarki ręczne pozostają bez zwycięstwa w fazie głównej Mistrzostw Europy. Wczoraj stoczyły wyrównany bój z Czarnogórą, ale ostatecznie minimalnie przegrały. Jutro na pożegnanie z turniejem zagrają z Rumunią. Michał Waszkiewicz.
Polki wyszarpały awans do fazy głównej turnieju, wygrywające z Hiszpankami, ale w najlepszej 12 turnieju rywalki okazały się już zdecydowanie za mocne. Nasz zespół najpierw wysoko przegrał ze Szwedkami, potem dostał lekcję od Węgierek, a wczoraj nasze zawodniczki podjęły walkę, ale ostatecznie przegrały z Czarnogórą 28-30, mówi rozgrywająca Karolina Kochaniak-Sala.
Miałyśmy swoje momenty, w których mogłyśmy jeszcze bardziej odskoczyć i w tych momentach popełniłyśmy dużo błędów, było trochę nieskutecznych rzutów i to się mściło na nas.
Polkom pozostaje już tylko walka o honorowe pożegnanie z turniejem. Jutro zagrają z Rumunią, mówi obrotowa Sylwia Matuszczyk.
Nie poddamy się, jest ostatni mecz i będziemy chciały go wygrać.
Awans do półfinałów z polskiej grupy wywalczyły Francuzki i Węgierki. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
Sponsorem programu jest firma Daikin, japoński producent pomp ciepła z gwarancją 10 lat. Więcej informacji na www.daikin.pl.
Wesołych i pełnych miłości świąt życzy sponsor audycji Roplak, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
Pogoda.
Od zera w Zakopanem do 6 stopni w Kołobrzegu. Do wieczora już cieplej raczej nie będzie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południowych krańcach Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski. Na wschodzie wieczorem możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Na wybrzeżu może silniej powiać.
Sponsorem programu była firma Daikin, japoński producent pomp ciepła z gwarancją 10 lat. Więcej informacji na www.daikin.pl.
Wesołych i pełnych miłości świąt życzył sponsor audycji Roplak, producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. Elektronarzędzia.pl.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
13.07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o publikacji, która ukazała się nakładem Centrum właśnie, czyli o książce Efekt Zeleńskiego, przetłumaczonej na polski przez Jana Szkudlińskiego. To jest książka, która ukazała się na rynku anglojęzycznym w 2022 roku. Książka Olgi Onuch i Henry'ego Hale'a, która... I tutaj właśnie już pytanie do pana kieruję, która właściwie, jakich ma odbiorców dzisiaj? Jakbyśmy się zastanowili, jak jest ten idealny czytelnik tej książki dziś w Polsce, to jakby pan odpowiedział, bo trzeba pamiętać o tym, że ona była pisana w szczególnych okolicznościach, to znaczy ukazała się parę miesięcy po wybuchu wojny, po wybuchu tej pełnoskalowej wojny z Rosją. I myślę, że jej celem wtedy było takie wytłumaczenie czytelnikom anglojęzycznym, o co w ogóle w tej wojnie chodzi? To znaczy, na czym polegał cały proces uzyskiwania pewnej autonomii społeczeństwa ukraińskiego i tych dążeń z wyjścia z takiej wasalnej pozycji wobec Rosji. I teraz pytanie, czy dzisiaj tego rodzaju publikacja ma jeszcze tą samą moc? Jak pan sądzi?
To jest bardzo dobre pytanie, które sami sobie zadawaliśmy jakiś czas temu, kiedy myśleliśmy o tym, jak z tą książką dotrzeć do odbiorcy w Polsce. To jest trzecie życie tej książki tak naprawdę. Pierwsze jest niespełnione, to znaczy autorzy podjęli tą pracę na długo przed inwazją i ona miała być de facto poświęcona przede wszystkim ewolucji ustrojowej Ukrainy, zrozumieniu tego fenomenu mobilizacji społecznej, począwszy od pomarańczowej rewolucji, przez Majdan, kształtowaniu się tożsamości ukraińskiej. I w trakcie pisania autorów została wojna, inwazja, o czym piszą. I wtedy oczywiście musieli na nowo jakby zredefiniować swoje cele. Zrozumieli, że postawa Zeleńskiego i postawa społeczeństwa ukraińskiego wymaga pewnej korekty, jeżeli chodzi o finalny efekt ich pracy. I dołożyli tam dużo elementów, jeżeli chodzi o właśnie o to, co pan redaktor mówił, czyli generalnie próbę wytłumaczenia Ukrainy trochę inaczej odbiorcy zachodniemu, dla którego Ukraina pozostawała wciąż dosyć egzotycznym krajem. Natomiast dzisiaj ona ma trochę, z mojej perspektywy, ma trzecie jakby oblicze, to znaczy kiedy opadły emocje, te pierwsze emocje po inwazji, my w Polsce aż tak bardzo Ukrainy uczyć się nie musimy, wiedza na temat tego, jak ten kraj się rozwija w ostatnich latach. Myślę, że u nas była na stosunkowo wyższym poziomie niż na Zachodzie, ale Ukraina teraz w momencie, jak rozmawiamy nawet, gdy wiemy, że zbliża się jakiś etap rozmowy o tym, co po tym konflikcie, w jaki sposób Ukraina ma się rozwijać. I ten tytułowy efekt Zeleńskiego dzisiaj ma inne znaczenie. To znaczy, na ile nie tyle mobilizacyjne w obliczu wroga, ale na ile te wszystkie zdobycze Ukrainy w ciągu ostatnich dwóch dekad, które Rosja próbowała wyszarpać, ale się w pełni nie udało, ale na ile uda się je obronić w sytuacji właśnie końca tego konfliktu, nie wiem jakiego. Więc w tym sensie to nie jest skończona historia. I też autorzy na moją prośbę dopisali taki dodatkowy epilog, żeby trochę jeszcze pozastanawiać się nad tym właśnie, jaki będzie wpływ tego, co się dzieje na przyszłość Ukrainy. Natomiast rzeczywiście tu nie ma finału na razie. Tu mamy raczej zestaw pewnych wyzwań, osiągnięć, poważnych osiągnięć Ukrainy, jeżeli chodzi o ostatnie dwie dekady, i potężnych wyzwań, które mogą w skrajnym scenariuszu oznaczać utratę tych zdobyczy. O tym się przekonamy.
To właśnie spróbujmy się skoncentrować na moment na tym tytule, i choć nie tylko na nim, bo tam jest obok efektu Zeleńskiego tak zwany efekt flagi, czyli o pewnym przekazie takim medialnym, skondensowanym, symbolicznym, który, jak pamiętamy zresztą wszyscy, znaczył bardzo dużo w tych pierwszych dniach inwazji rosyjskiej i był w pewnym sensie kluczowy dla ukraińskiego oporu.
Tak, i warto w tym kontekście, żeby ten efekt flagi dobrze zrozumieć, to przypomnieć sobie, jak wyglądała popularność Zeleńskiego przed wojną. W 19 roku, gdy wygrał wybory, miał poparcie rzędu 40% Ukraińców, natomiast połowa z nich w zasadzie nie wiedziała, co o nim myśleć. Ale wygrał te wybory, dlatego że kandydat był słabszy, on świetnie poprowadził kampanię wówczas. Na rok przed inwazją to poparcie wciąż było na poziomie 30-kilku%, ale w zasadzie cała ta połowa, która nie wiedziała, co o nim myśleć, przeniosła się na stronę osób, które krytycznie go oceniały. Ponad połowa Ukraińców wiosną 21 roku patrzyła na niego już sceptycznie, jako na człowieka, który poddał się, miał być kimś nowym, a poddał się temu, co Ukrainie towarzyszyło w całej postsowieckiej historii. Potem mamy wojnę, kwiecień 22 roku, i poparcie dla Zeleńskiego to jest 94%, w zasadzie cała reszta jest poniżej błędu statystycznego. Więc to pokazuje, jak kolosalne znaczenie dla, nie tylko dla Zeleńskiego, ale dla w ogóle mobilizacji społecznej, konsolidacji miała inwazja, jak błyskawicznie potrafi kompletnie zmienić orientację w zasadzie całego społeczeństwa, bez wyjątku, co zresztą wydaje mi się też było jednym ze źródeł błędów z kolei rosyjskiej oceny tego, co się dzieje na Ukrainie. Bo Rosjanie mieli same wyniki badań, uważali, że pozycja Zeleńskiego słabnie, że społeczeństwo nie będzie zdolne ani chętne za niego walczyć. Mamy inwazję, mamy potężną konsolidację i mobilizację. Autorzy ten efekt Zeleńskiego rozszerzają, bo to jest taki efekt, który efekt flagi jest związany właśnie z kryzysem, z mobilizacją w czasie egzystencjalnego zagrożenia. Natomiast ten efekt Zeleńskiego oni rozciągają też jakby na to, kim on jest i jak się wyłonił, jak dosyć, być może z przypadku trochę, ale on jakby skonsumował w sobie te wiele elementów ukraińskiej nowej tożsamości. Takie, jak oni to bardziej sugerują, obywatelskiej, już mniej etnicznej, człowiek z Krzywego Rogu, rosyjskojęzyczny, żydowskiego pochodzenia, który nagle w zasadzie jest zmuszony odgrywać rolę męża stanu i przywódcy całej Ukrainy. I jakoś, jak w soczewce, w nim się udało te efekty osiągnąć. Na ile to jest jego jakby celowe, wpływ jego celowych działań, a na ile to jest pewien jakby spontaniczny proces społeczny, to jest do dyskusji. Natomiast rzeczywiście to warto pamiętać, czytając tą książkę, że nie jest to biografia Zeleńskiego, że jest to raczej spojrzenie na Ukrainę i te procesy społeczne przez pryzmat Zeleńskiego i jego kariery jako rodzaj takiego narzędzia narracyjnego, które pozwala nam się poruszać po tym kraju. Więc to jest w zasadzie ten główny, zasadniczy element. Raz, efekt flagi. Dwa, efekt jakby krystalizacji tożsamości ukraińskiej, która rosyjskie ingerencje, czy to w czasie pomarańczowej rewolucji, czy pierwsza agresja, czy wreszcie inwazja po prostu przyspieszyły ten proces i doprowadziły do tego, czym Ukraina jest dzisiaj.
No, niewątpliwie ta książka, jej wielką zaletą jest to, że ona właśnie tak precyzyjnie zbiera ten proces, który się rozpoczął wraz z tak zwaną rewolucją godności z 2004 roku. I to jest też o tyle, to dobrze, że pan powiedział o tym trzecim życiu, dlatego że ona jest pisana tak, że widać, że to nie mogło powstać w parę miesięcy. To znaczy, gdyby oni do tego usiedli w 2022 roku w lutym czy w marcu, to takiej szczegółowości by nie uzyskali, więc widać tą pracę poprzedzającą te wypadki z 2022 roku, no co przydaje tej książce jakby pewnej głębi, pewnej jakości, którą ona niewątpliwie posiada.
To jest efekt takiego długoletniego projektu badawczego. We wstępie o tym pisze autorka Olga Onuch, która zajmuje się od lat w ogóle zjawiskiem mobilizacji społecznej, nie tylko na obszarze postsowieckim czy na Ukrainie, ale w Ameryce Łacińskiej. I ona prowadzi, zaletą tego jest to, że ona prowadzi rzeczywiście dużo terenowych badań. Analizuje mnóstwo danych statystycznych, socjologicznych. Jest aneks w książce, który to pokazuje. Więc to nie jest, jakby wojna zastała autorów pewnej sytuacji, której mieli wybór albo ukończyć ten projekt tak, jak go sobie zamierzyli, ale wtedy no, w zasadzie no, ujęliby ogromną część wartości, dlatego że inwazja rozpoczęła kompletnie nowe procesy. Stąd wybrnęli z tego w ten sposób, mocno pewnie ingerując w sam kształt, bo wprowadzając Zełenskiego jako tego głównego aktora z powodu tego, co się zdarzyło po inwazji. No ale rzeczywiście dla mnie ta książka jest o tyle ciekawa, że mamy połączenie pracy, która jest dosyć strawna dla odbiorcy, który na co dzień się nie zajmuje nauką, socjologią, stosunkami międzynarodowymi czy politologią, a jednocześnie rzeczywiście ma cały aparat potrzebny do tej analizy. I mamy dwójkę autorów, Olga Onuch, o której powiedziałem, i Henry Hale, który jest dodatkowo bardzo ciekawym badaczem. To jest Amerykanin, który bada od lat zjawiska na obszarze postsowieckim. Taką teorię wprowadził patronalizmu.
A zatrzymajmy się tutaj, przejdziemy do tego po informacjach, jest 13:17.
Połączenie. Autopromocja.
Sytuacja wygląda tak. Wy nie macie czasu, bo przez cały tydzień pracujecie i jesteście zajęci swoimi sprawami, więc ja robię to za was, dla was. Czyli wszystko czytam, śledzę, analizuję i wybieram 10 najciekawszych tematów, żeby omówić je dogłębnie. Raz w tygodniu, w poniedziałki, cotygodniowe podsumowanie roku. Rafał Hirsch, zapraszam.
Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Autopromocja.
Reklama.
Od kiedy stosuję Trisulin, już nie rzucam się na słodycze i jedzenie. Działa tak, jak powinien. Wyrównał mój poziom cukru i ograniczył chęć podjadania.
Potwierdzam. Trisulin działa dzięki zawartości aż 3 skutecznych ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to suplement diety, który polecam w celu regulowania poziomu glukozy we krwi, również przy insulinooporności.
Trisulin i cukier w normie.
Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
Zdrowit. Szukasz prezentów na święta w supercenach? Podążaj za biedronkowymi oszczędnościami i skorzystaj z promocji na zabawki. Od poniedziałku do środy kup z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 5 objętych promocją zabawek, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Tak, do środy zabawki 3 plus 2 gratis. Limit dzienny 10 produktów, maksymalnie 4 gratis na kartę. Z promocji wyłączone są klocki Lego, pluszaki Gang produkciaków, dekoracje świąteczne oraz książki. Szczegóły promocji oraz lista wyłączeń dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka!
Święta to zapachy. Dzięki nim czuję, że jestem w domu. A perfumy to świetny prezent, który pokaże, jak dobrze kogoś znasz. Zapachy, których szukasz, znajdziesz w Rossmanie. Rossmann. Poczuj święta bardziej.
Świąteczne odliczanie z Lidl Plus. Tylko dziś mleko UHT Pilos z kuponem Lidl Plus. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl.
A dziś wieczorem w Comedy Central zobaczycie, jak wkręcić kolegę z pracy.
Michał Holc?
To on.
Tak.
Jesteś zwolniony.
Co?
Kim pani jest?
Nie powiem tego głośno, bo Darek by się obraził, ale Julia Wieniawa jest dla mnie ważniejsza od papieża.
TheOffice.pl. Nowe odcinki dzisiaj o 21 w Comedy Central.
Rodzice, ale kim pani jest?
Przepraszam, powiedziałem mi, że tak sobie robicie. A tutaj w ogóle pracuję?
Szukasz wyprzedaży rocznika nowych aut z najwyższymi rabatami? Wyobraź sobie salon nowych samochodów, w którym wybierasz spośród wielu marek i wielu form finansowania. Wejdź na automotolis.pl i wybierz swój nowy samochód. Automoto. Tu się tworzą historie.
Marian, a w kuchni oszczędzać to jak najlepiej?
Dobrze, że pytasz, Barbara. Najlepiej to z Cookformi. Oszczędzasz czas i energię.
To ja chcę Cookformi. Kupimy?
No pewnie,
Rozsmakuj się w zdrowych i pysznych daniach. Oszczędzaj czas i energię. Skorzystaj z różnorodnej bazy przepisów, w tym aż 100 do przygotowania w 15 minut. Kup w Media Expert inteligentny multikooker Tefal Cookformi Touch w super cenie. Bo w Media
Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
Minęła 13.21. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Moskwa potwierdza, że Władimir Putin przyznał Baszarowi al-Asadowi azyl w Rosji. Rosyjskie władze nie informują jednak, gdzie obecnie przebywa syryjski dyktator. Asad uciekł przed błyskawiczną ofensywą rebeliantów. Z obalenia reżimu cieszą się Amerykanie, ale prezydent Joe Biden ostrzega.
Zachowamy czujność. Niektóre grupy rebeliantów, które usunęły Asada, mają własną ponurą przeszłość związaną z terroryzmem i łamaniem praw człowieka.
Komentatorzy obawiają się, że koniec reżimu Asada wcale nie musi oznaczać zakończenia wojny domowej. Główną rolę w niespełna dwutygodniowej ofensywie odegrało Hayat Tahrir al-Sham, organizacja, która ma korzenie w Al-Kaidzie. W Syrii są grupy rebelianckie wspierane przez Turcję. Amerykanie pomagają tam Kurdom. Część terytorium kontroluje też tak zwane państwo islamskie. Dwie osoby zginęły, 9 zostało rannych, a 3 uważa się za zaginione. Po wybuchu w rafinerii koło Florencji we Włoszech w stan gotowości zostały postawione wszystkie okoliczne szpitale. Strażacy ugasili już pożar. Teraz trwają badania, by ustalić, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska. Mandarynki są droższe o 1/3 w porównaniu z zeszłym rokiem. Tym samym dołączają one do najszybciej drożejących produktów ze świątecznego koszyka. To między innymi efekt październikowej powodzi w Hiszpanii, która zniszczyła plantacje cytrusów.
Połowa mandarynek i klementynek, które trafiają na rynek polski, pochodzi właśnie z tego kraju. Szczególnie tutaj chodzi o prowincję Walencji, która odpowiada za ponad 40% areału upraw mandarynek w tym kraju.
Inny powód, jak tłumaczy Mariusz Dziwulski, ekspert rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim, to wzrost popytu na sok mandarynkowy ze względu na bardzo wysoką cenę soku pomarańczowego. Festiwal filmowy Eurazja startuje dzisiaj w warszawskiej Kinotece. To impreza łącząca kultury wschodnią i zachodnią i różne tradycje filmowe. Organizatorzy podkreślają, że to też wyjątkowa okazja, żeby zapoznać się z kinematografią, która w Polsce jest trudno dostępna. W programie znalazło się 16 filmów. Festiwal potrwa do końca tygodnia. A kolejne informacje w Tok FM o 13.40.
Pogoda.
Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południowych krańcach Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski. Na wschodzie wieczorem możliwe marznące opady powodujące gołoleć, a na wybrzeżu może silniej powiać. Termometry pokazują teraz od zera w Zakopanem do 6 stopni w Kołobrzegu.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
13.24, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. Rozmawiamy o książce Efekt Zełenskiego i rozmawiamy o autorach tejże książki. Zaczęliśmy ten wątek, więc może go kontynuujmy, czyli Henry Hale i Olga Onuch. Kim oni są?
Olga Onuch jest badaczką brytyjską o polsko-ukraińskich korzeniach, która jest pierwszą, która otrzymała niedawno tytuł profesora właśnie polityki ukraińskiej. I no, od lat zajmuję się kwestiami mobilizacji społecznej, protestów społecznych i tego, jak one oddziałują na systemy polityczne w Ameryce Łacińskiej, w Europie Wschodniej. I Majdan, wszystko związane z Majdanem od pomarańczowej rewolucji przez 14 rok aż po dzisiaj jest jej głównym polem badawczym, mnóstwo badań terenowych, analiz socjologicznych. Henry Hayes z kolei to jest bardzo znane nazwisko w politologii amerykańskiej, który jako jeden chyba z lepszych autorów, który próbował jakoś teoretyzować o tym, w którą stronę zmierzają systemy państw postsowieckich i stworzył takie podejście patronalizmu, pokazując, że w zasadzie mamy do czynienia z takimi równoległymi systemami. Z jednej strony w większości takich państw jak, nie wiem, Rosja czy Białoruś istnieje konstytucja, parlamenty, rządy, prezydenci, ale obok nich istnieją takie hierarchiczne sieci wzajemnych przysług, lojalności, które de facto stanowią serce systemu władzy. Tam są i różne osoby, różne podmioty, biznes, oligarchowie, służby specjalne. I to życie polityczne prawdziwe toczy się gdzieś tam tak naprawdę. I to oczywiście generuje potężną korupcję, która jest systemowym zjawiskiem w tych państwach, a nie czymś nienormalnym. I w zasadzie na tym się jego badania skupiały. I Ukraina była jednym z przedmiotów właśnie tej analizy, bo te procesy patronalistyczne, trudno znaleźć lepsze polskie słowo na to, właśnie na Ukrainie miały miejsce przez wiele, wiele lat. A z kolei ta mobilizacja społeczna, którą ONU się zajmowała, no była próbą walki z tego rodzaju procesami. Więc mamy tu konflikt, który oboje autorów chcieli, by zderzyli ze sobą. Te procesy polityczne, postsowieckie i pewna mobilizacja bardzo wyjątkowa na tym obszarze społeczna, z którą mam do czynienia na Ukrainie od już 20 ponad lat.
Tak jest. Warto chyba tutaj wspomnieć właśnie o tej kwestii oligarszej, która tam jest która właśnie w tej publikacji jest mocno wyakcentowana, opisana i tak dobrze przeanalizowana. Ja myślę, że chyba musimy sobie zadać pytanie, czy to nie wróci. To znaczy, na ile rzeczywiście jakby... Na ile te przemiany, nawet nie tyle w społeczeństwie, co w pewnych strukturach władzy, w pewnych przecięciach takich, powiedziałbym, osobowo-instytucjonalnych, na ile one były trwałe w tym 2022 roku, kiedy uwierzyliśmy, że Ukraina może być inna?
No cóż, tutaj anegdota jest taka, o której Ukraińcy mówią, że dzisiaj pozostał tylko jeden oligarcha. I jest na Bankowej w Kijowie, prawda? Złośliwcy. I po części mają rację. To znaczy to jakie ryzyka mobilizacja wojenna jakby sprowadziła na Ukrainę, wynikają z procesu centralizacji, który nastąpił, który z jednej strony był nieuchronny, bo inaczej trudno prowadzić wojnę z sąsiadem, mocarstwem nuklearnym, ale z drugiej strony wiemy, że na przykład ten proces decentralizacji, który postępował na Ukrainie od kilku lat, stał się jakby odpowiedzialny za większą odporność tego społeczeństwa na to, co się zdarzyło i pozwolił też lepiej sobie poradzić z rosyjską agresją. Zeleński wszystko koncentruje wokół siebie. Media, strumienie finansowe, kraj jest oczywiście, gospodarka jest w trybach wojennych. I to jest konieczne. Więc pytanie zasadnicze dzisiaj jest takie, że jeżeli założymy sobie, że w ciągu, nie wiem, najbliższych miesięcy dochodzi do jakiegoś zawieszenia broni albo pokoju, mało prawdopodobne, ale załóżmy sobie w tej rozmowie to mamy potężny dylemat, przy którym stoi Zeleński i jego ekipa. To znaczy, czy są w stanie samoograniczyć się i zrezygnować z pewnych uprawnień, które nabyli w trakcie ostatnich 2-3 lat, właśnie w imię przyszłości Ukrainy, dla której ta centralizacja, jeżeli ona by postępowała, no, wygeneruje kolejne jakieś grupy interesów, które będą się odwoływały do pewnych, prawda, nawyków z przeszłości, rozdzielały dobra wszelakie między siebie. Ten system polityczny dzisiaj oczywiście tam jest też się trzęsie, dlatego że w zasadzie wybory powinny mieć miejsce w zeszłym roku, ich nie było. Opozycja oczywiście tutaj siedzi cicho na razie, bo wie, że nie ma pola do wyborów, ale jednak będzie potrzeba odnowienia mandatu demokratycznego prezydenta Zeleńskiego. Jak to robić w tych warunkach, przy tej koncentracji mediów? Więc to, o czym pan wspomniał, to jest niestety wielki dylemat, przy którym Ukraina stanie. I ta wojna oczywiście rodzi ryzyko, że będziemy mieli przywrócenie pewnych nawyków politycznych, być może jeszcze do potęgi, dlatego że mamy kraj absolutnie inny pod każdym względem niż ten, który był 3 lata temu, z zupełnie inną redystrybucją dochodów, bez przemysłu, głównych gałęzi przemysłu, które zostały na terytoriach okupowanych, kompletnie inne grupy interesu, wojsko jako nowa grupa interesu, która się będzie, i weterani. Więc to jest pytanie, jak ten efekt Zeleńskiego będzie, czym będzie w ciągu najbliższych lat, bo on niekoniecznie będzie tym samym, co w 2022 roku.
No a zarazem to jest też pytanie o to, jak w tej chwili zostały właśnie w kontekście tego, co pan powiedział, przekierowane strumienie finansowe, które jednak są strumieniami pieniędzy ze wsparcia zachodniego, prawda? I to jest też pytanie jakby o rozliczalność tego procesu, jego transparentność.
To będzie ogromny problem. Na razie celem zasadniczym jest odparcie agresji. I to sprawia, że wszystko inne jest na marginesie. Społeczeństwo obywatelskie ukraińskie coraz baczniej się przygląda temu, co się dzieje. Ten efekt flagi, o którym wspomniałem w pierwszym naszym wejściu, czyli 94% poparcia do Zeleńskiego w 2022 roku. No dzisiaj to tak nie wygląda różowo, bo to już jest 60 kilka procent. To jest wciąż dużo. Ale rośnie grono osób, które zaczynają wyrażać wątpliwości co do zdolności Zeleńskiego kontynuowania tej misji na tym stanowisku. Więc coraz więcej pojawia się różnego rodzaju analiz pokazujących, że wojna uruchomiła też nieco innego typu, ale też procesy, które sprawiają, że część elit chce się po prostu dorobić na tym, co się dzieje. Jeżeli to grono osób podejmujących decyzje jest bardzo wąskie na Ukrainie, a tak to jest dzisiaj, że parlament jest w zasadzie nieistotny, rząd też jest na drugorzędną pozycję, administracja prezydenta decyduje, to jest sytuacja, która w każdym systemie generuje ryzyko potężnych błędów, ale też ryzyko rozwinięcia się mechanizmów korupcyjnych na dużą skalę. Więc mówię, to jest dylemat. Znaczy to jest, myślę, że to będzie równie potężne wyzwanie dla Zeleńskiego, jakim była agresja rosyjska. To wciąż jest odłożone w czasie, bo wróg atakuje. Natomiast jeżeli chcemy myśleć o Ukrainie jako stabilnym państwie, które ma aspiracje europejskie, a więc przyjmowania acquis communautaire, dostosowywania się do standardów europejskich, to tu będzie zderzenie dwóch bardzo silnych procesów, które niekoniecznie będą ze sobą współgrały. To jest wielkie wyzwanie dla państwa ukraińskiego. Ja trzymam kciuki, ale wiem, że to będzie bardzo bolesne, żeby przejść z tego trybu wojennej mobilizacji na tryb normalnej polityki i realizacji takich codziennych działań na rzecz dobra wspólnego.
A czy to jest tak, że myśli pan, że to, co się w tej chwili dzieje jakby z renomą Ukrainy, że z taką marką, którą Ukraina w pewnym sensie zyskała jako ten właśnie odważny kraj, który się przeciwstawia, jako ten Dawid, który się tutaj przeciwstawił Goliatowi, na ile to jest jakby trwałe? Na ile możemy powiedzieć, że dalej w ten sposób się Ukrainę postrzega? Na ile obojętność wobec tego konfliktu w pewnym sensie jakaś takie znudzenie opinii publicznej, mimo tego, że jakby waga tego starcia wcale nie uległa jakiejś degradacji, to dalej jest bardzo istotna wojna dla Zachodu i dla Europy. Na ile tutaj jakby następuje też pewne przesunięcie i pewna dewaluacja tego?
Czy wojna przede wszystkim w ogóle umiędzynarodowiła Ukrainę jako taką? Znaczy ona nawet nie przydała jej marki jakiejś nowej, tylko po prostu sprawiła, że ona zaistniała na mapie mentalnej wielu osób. Nie mówię w naszym regionie, ale generalnie na świecie. To jest punkt pierwszy. Zeleński stał się symbolem tego i sprawnie to wykorzystał dzięki swoim kompetencjom komunikacyjnym, medialnym. Znaczy to, że człowiek tego typu akurat w tym momencie był u władzy, no paradoksalnie okazało się niezwykle przydatne w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jeżeli chodzi o media, o całe środowisko informacyjne, media społecznościowe. Więc on to świetnie wykorzystał. Więc teraz w istocie rzeczy ogromne znaczenie będzie miało to, jak ten konflikt się zakończy, dlatego że inaczej ta marka się zmienia, jeżeli mamy do czynienia z wygranym, inaczej z przegranym. Więc to jest pewien dynamiczny proces. Jeżeli Ukraina do czego zmierza Ukraina w istocie. Chce bardzo szybkiego zakotwiczenia we wspólnocie zachodniej, czy to w NATO, czy to w Unii Europejskiej. No to, to jest dla, jakby wyraz tego, że zdają sobie sprawę duża część elit ukraińskich, że jeżeli do tego nie dojdzie w najbliższych latach, w jakiejś przyspieszonej ścieżki, to ryzyko utraty tego kapitału, który zgromadziła, politycznego, społecznego, moralnego, no będzie bardzo wysokie. Tutaj pyta mnie pan w istocie też o jakby możliwości absorpcji tematu ukraińskiego przez cały świat zewnętrzny. Niestety wiemy doskonale, że uwaga odbiorcy gdziekolwiek na świecie no nie może być skoncentrowana na jednej kwestii przez cały czas. Mamy tysiące innych rzeczy. Dzisiaj Syria, Gaza, Izrael od roku. Takich problemów będzie dużo, dużo więcej. Więc Ukraina nie jest w stanie podtrzymać tej koncentracji uwagi publicznej na tym samym poziomie. To jest oczywiste. Zresztą w Polsce też tego nie jest w stanie podtrzymać, mimo że to jest wojna u naszych granic. Widzimy po polskich badaniach opinii publicznej, że też polskie społeczeństwo zaczyna być bardziej, powiedziałbym, no nie tyle obojętne, ale przechodzić trochę do porządku dziennego nad tym konfliktem. Więc to jest naturalny proces. Natomiast takim momentem, którym będzie kolejny impuls do debaty, to będzie to, to będzie moment zakończenia, ewentualnie zamrożenia tych działań. I wtedy pojawi się po raz kolejny Ukraina na tapecie jako kraj wygrany albo przegrany, kraj, który jest w stanie podnieść się z tej traumy, albo zapaść się w sobie, dlatego że pamiętajmy, że to, co Rosja wyczynia na Ukrainie, to cofa ten kraj dekady, jeżeli chodzi o infrastrukturę, rozwój gospodarczy, będzie wymagało ogromnego wysiłku materialnego i ludzkiego, żeby się nie zapaść w istocie rzeczy, a próbować się rozwijać. Więc marka Ukrainy jest w rękach Ukrainy poniekąd i trochę nas, wspólnoty zachodniej, no bo jeżeli zostawimy Ukrainę na marginesie, w zasadzie wywołamy ten proces negatywny, o którym wspomniałem. Jeżeli to wsparcie pójdzie odpowiednie, no to mamy szansę ją podnieść. Ale tutaj scenariusze pozytywne i negatywne ze sobą razem idą w ramię dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Mieroszewskiego, był Państwa i moim gościem. 13.37, za chwilę informacje.
Połączenie. My wiemy, o co zapytać.
Czy Polska jest bezpieczna?
Czy pan jest z siebie zadowolony, panie premierze?
Czy to już koniec tej koalicji?
Czy jest możliwe porozumienie z opozycją w tej sprawie?
Czy obraża panią nagość w teatrze?
Czy ma pani w tej sprawie czyste sumienie?
Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Słuchaj, TOK FM.
Reklama.
Zrobić ci kawę? W RTV Euro AGD mamy coś dla ciebie. Philips Latte Go seria 5500. Ten ekspres przygotuje twoje ulubione cappuccino, latte czy kawę. Innowacyjny system Latte Go sprawi, że kremowa pianka mleczna zachwyci każdego. A intuicyjny ekran dotykowy to wygoda, której potrzebujesz na co dzień. Zrobić ci kawę? Szukaj w sklepach i na euro.com.pl.
Gdzie znajdziesz tanie masło? Zawsze w Biedronce, bo tylko w ten poniedziałek w Biedronce. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów, jedynie 4,98 za opakowanie przy zakupie 3 po wyświetleniu oferty w aplikacji. Tak, tylko 4,98. Limit łączny w okresie promocji, 3 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego banany premium na wagę, tylko 3,45 za kilogram przy jednorazowym zakupie innych produktów za minimum 99 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka.
Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie. Między innymi szczoteczka soniczna Vitami Platinum. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199,99. A teraz 134,99. Mega ci się opłaca w Rossmanie.
Czas? Twoje dziecko ma go przed sobą bardzo dużo. By cieszyć się życiem, by je odkrywać, doświadczać. Może nawet wyprzedzi swój czas. Ale nie będzie w stanie go cofnąć. Dlatego już dziś porozmawiaj z nim o HPV, wirusie, który powoduje raka, i zaszczep.
Tak zadbasz o moje bezpieczeństwo
w dorosłym życiu.
Dowiedz się więcej na mz.gov.pl. Czas na szczepienie jest teraz.
Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Już teraz. Wszystkie dekoracje świąteczne marek Livarno Home, Goliath i Witbis. Na przykład bombki, świeczki czy oświetlenie choinkowe. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl.
Chcesz wiedzieć o wszystkim, co najważniejsze w poznańskiej kulturze? O wydarzeniach, miejscach, ludziach, zjawiskach i trendach? To dla Ciebie stworzyliśmy Dynksa, poznański magazyn kulturalny. dynks.poznań.pl. Dynks, bo tak nam się podoba. W Poznaniu.
Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama od razu podaje syrop Lipomal. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując lek Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja.
Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Maciek, w Żabce jest zimowy hit dnia.
Wiesz, że wczoraj też był?
A ty wiesz, że dzisiaj jest nowa promocja?
A ty wiesz, Marysiu, zaczekaj na mnie!
Codziennie nowy zimowy hit dnia w Żabce. Tylko dziś. Kupując kanapkę Monte Snack 29 gramów, drugą otrzymasz gratis. Promocję z aplikacją Żabka. Uwolnij swój czas.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
O Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro V16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem taniej o 300 zł.
W Kauflandzie święta takie jak lubisz. Od poniedziałku pierś z polskiego kurczaka z kością i skórą z Lady 11,99 za kilogram, a winogrona czerwone kilogram 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
13.41, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 24 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w działalności służb trafiły do prokuratury po audytach przeprowadzonych w tym roku, poinformował szef resortu spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Podejrzenia dotyczą działalności służb w latach 2016-2023, czyli zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Najwięcej zawiadomień, 9 dotyczy CBA, 7 SKW. Jutro rząd ma się zająć projektem ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Tomasz Trela z Nowej Lewicy nie spodziewa się, żeby Zbigniew Ziobro sam, bez asysty policji, stawił się na przesłuchaniu komisji. Mówił o tym w poranku TOK FM. Były minister sprawiedliwości już 4 razy był wzywany na przesłuchanie i się na nim nie pojawił. Ostatecznie Sejm w zeszłym tygodniu uchylił mu immunitet, a komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie 31 stycznia.
Spodziewam się, że pan Zbigniew Ziobro będzie stawiał opór nawet funkcjonariuszom policji, bo chciałby odegrać taki teatr, że on jest pokrzywdzonym szeryfem, którego teraz wszyscy szarpią.
Pieniądze na zakup Pegasusa, używanego m.in. do szpiegowania polityków opozycji, pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć ofiarom przestępstw.
To są informacje TOK FM.
Były piłkarz i trener Legii Warszawa Lucjan Brychczyk, legendarna postać stołecznego klubu, związana z nim przez 70 lat, spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Żegnały go tłumy kibiców. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Brychczyk pośmiertnie został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Cenne odkrycie we Włoszech. Podczas przenosin dokumentów w Państwowym Archiwum w mieście La Spezia w Ligurii odnaleziono stronę pierwszego odręcznego wydania Boskiej Komedii Dantego z XIV wieku. To jedyny taki skarb na świecie o bezcennej wartości, podkreśla burmistrz miasta. Na 2 znalezionych ręcznie zapisanych stronicach znajdują się pieśni z Czyśćca i z Raju. Kolejne informacje w TOK FM o 14. Zapraszam w imieniu Filipa Kekusza.
Pogoda.
Intensywnie może od popołudnia sypać śniegiem na południu Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski, na wschodzie od wieczora. Możliwe marznące opady powodujące gołoleć. Na wybrzeżu może za to silniej powiać. Termometry pokazują teraz od 0 do 6 stopni i cieplej do końca dnia raczej nie będzie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
13.44, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiali o odwołaniu, czy w pewnym sensie skasowaniu drugiej tury wyborów prezydenckich decyzją sądu w Rumunii. Doszło do tego po tym, jak na jaw wyszły dowody w sprawie ingerencji rosyjskich w proces wyborczy. Chodziło oczywiście o wspieranie za pomocą sieci influencerów jednego z kandydatów, kandydata, który nie był traktowany jako kandydat poważny jeszcze na etapie samej kampanii i sondaże nie dawały mu zbyt wielkich szans. Chodzi oczywiście o Georgescu, który ostatecznie miał wejść do drugiej tury, która właśnie się nie odbyła. Ja bym może zaczął od takiego pytania natury ocennej, bo pojawiają się takie głosy niektórych ekspertów, że to jest właściwie taka ścieżka do podważania zaufania w proces wyborczy i w demokrację, to co się w tej chwili wydarzyło w Rumunii, czy raczej jest dokładnie odwrotnie, to znaczy, czy to jest obrona demokracji? Jak ty byś to oceniał, to co się wydarzyło w Rumunii?
No, szczerze mówiąc, to oczywiście mówiąc tak kolokwialnie, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Gdybym był w sztawie drugiej, bo pamiętajmy, że do drugiej tury przeszła Elena Lasconi, kandydatka partii liberalnej, i ona oczywiście krytykuje tę decyzję ostro, jest z niej niezadowolona i z jej punktu widzenia i jej wyborców, no to jest decyzja, która jest przez nich oceniana negatywnie. Na pewno, jak spojrzymy na głosy różnych prawników w Rumunii, no to widać, że no co najmniej należy tą decyzję określić jako bardzo kontrowersyjną. Słowo kontrowersyjne to jest w pewnym sensie taki eufemizm, który oznacza, że no jest to decyzja, no na pewno nie, sytuacja nie jest biało-czarna. I wynika to z tego, że jak spojrzymy na decyzję Sądu Konstytucyjnego, no to przypominam, że w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, w poniedziałek, sąd uznał, że pierwsza tura jest legalna. Kazał przeliczyć głosy, bo była kwestia, czy doszło do jakichś nieprawidłowości. I nim przeliczono wszystkie głosy, zdecydowana olbrzymia większość została przeliczona, uznał, że nie doszło do nieprawidłowości i pierwsza tura jest legalna. Natomiast kilka dni później podjął decyzję. To można powiedzieć, że to nie jest tak, że zaprzecza sobie, tak będzie się sąd bronił, że to nie jest tak, że zaprzecza sobie, tylko w innej sprawie, ponieważ został ujawniony raport, co zrobił prezydent obecny, dotyczący właśnie tej ingerencji w kampanię wyborczą. I tu no dochodzimy do tej kwestii, no że jeśli mówimy o podważaniu tego, co z procesu demokratycznego, no to ta ingerencja po pierwsze jest bezprecedensowa, skala tej ingerencji, jej charakter, i w efekcie no to jest jakby praprzyczyna, dlaczego mamy ten kryzys, i no sąd konstytucyjny będzie mówił, że podjął tą decyzję, że anuluje pierwszą turę na podstawie tego raportu. I oprócz tego, no oczywiście, jak spojrzymy na kampanię przed 24 listopada, przed pierwszą turą, no to przypominam, że jedna z kandydatek, Diana Szoszoaka, która jest skrajnie prawicową kandydatką, i to taką, że w Parlamencie Europejskim nie dołączyła do żadnej grupy politycznej, nikt ją nie chciał, nawet AfD, Alternatywa dla Niemiec, ze względu na jej radykalizm, na to, że można ją spokojnie nazwać ekstremistką. Sąd konstytucyjny uznał, że ze względu na poglądy, które głosi, no stanowi zagrożenie dla konstytucji i odebrał jej prawo do tego, żeby brać udział w wyborach jako kandydatka. No i to też oczywiście wywołało duże kontrowersje i pojawiła się kwestia, że jakby tak przyjrzeć się takim kandydatom jak pan Georgescu, który wówczas no, cieszył się w sondażach znacznie mniejszym poparciem niż uzyskał już w wyborach, no to oczywiście można powiedzieć, no, że nie ma jakiejś większej różnicy między tym, co mówiła pani Diana i Georgescu, i w efekcie no, sąd powinien wówczas podjąć taką samą decyzję, tylko no nie traktował go poważnie wówczas, tak, Kalina Dziordziecku. Więc jeszcze, no generalnie mamy na pewno sytuację taką, że dla wielu Rumunów te wszystkie decyzje podejmowane przez sąd konstytucyjny powodują, że ich wiara w system demokratyczny, no można powiedzieć, że została podważona, naruszona. Jak słyszymy, że w Rumunii jest polaryzacja, to tak, ona jest, ale pamiętajmy, że w tych wyborach w pierwszej turze poszło głosować niespełna 53% Rumunów. To jest coś takiego, że widzimy, że dla prawie połowy Rumunów, no życie polityczne to jest kwestia, którą traktują jako coś, co ich nie dotyczy, co do czego czują raczej, no powiedziałbym, taką niechęć i odrzuca ich życie polityczne. To nie jest tak jak w Polsce, gdzie przypominam, że w wyborach prezydenckich w 2020 w trakcie pandemii prawie 70% była frekwencja w drugiej turze, a oprócz tego jeszcze mamy wybory, prawda, parlamentarne z rekordową frekwencją w Polsce dochodzącą do 75%. Więc Rumunia na pewno jeszcze nie jest tak spolaryzowana i teraz jest pytanie, jak ludzie zareagują, bo problemem jest to, że jak przyjrzymy się tej pierwszej turze wyborów prezydenckich i mamy maraton wyborczy, bo w zeszłym tygodniu w niedzielę były wybory parlamentarne, no to te partie skrajnie prawicowe, można powiedzieć, że mamy taki cały wachlarz, możemy sobie wybierać między radykałami, a relatywnie umiarkowanymi skrajnie prawicowcami, mainstreamowymi skrajnymi prawicowcami. Są trzy partie, które zdobyły 33%, około 33% głosów, a Dziordziecku razem z kandydatem Dziordzie Simion, kandydatem tej najsilniejszej z partii Sojuszu na Rzecz Jedności Rumunów, AUR, który współpracuje w Parlamencie Europejskim z PiS-em w ramach Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Możliwe, że byłby z Orbanem, ale bardzo nie lubi Orbana za to, jakie ma poglądy Orban jako Węgier na historię. Ale generalnie no, tych dwóch kandydatów zdobyło 37% głosów, czyli mamy naprawdę dużą część Rumunów, którzy niestety w życiu politycznym w Rumunii popierają siły skrajnie prawicowe. I to jest oczywiście, no najdelikatniej mówiąc, niepokojące.
Jakbyśmy sobie zadali pytanie, co wiemy w tej chwili o tym, w jaki sposób Georgescu był wspierany. Znaczy, wspomniałem o tych influencerach, którzy zresztą byli opłacani. Opłacani, zdaje się, pieniędzmi obywatela Bułgarii. To też ten wątek bułgarski jest tutaj interesujący.
Ja bym powiedział, że no, to jest coś takiego, że jest ten raport służb, w którym słowo Rosja nie pojawia się ani razu. Natomiast generalnie, jeśli ktoś przeczyta bardzo uważnie ten raport, no to wiadomo, że on dotyczy przede wszystkim Rosji i działań rosyjskich.
Mam nadzieję, że za moment wrócimy do rozmowy. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, jest Państwa i moim gościem. A w tej chwili właściwie możemy powiedzieć, że Rumunia jest w takim stanie chaosu wewnętrznego, ponieważ nie do końca wiadomo, kiedy te wybory się odbędą. I w zasadzie poszczególne komitety wyborcze wyrażają tylko zaniepokojenie i irytację tą sytuacją, oczywiście na czele z...
Halo?
Tak, słyszymy się ponownie.
Jestem, tak?
Słyszymy się.
Przerwało.
Dobrze. Kontynuując, to znaczy zacząłeś mówić o tym raporcie służb, raporcie, w którym nie pojawia się ani razu słowo Rosja.
Tak, natomiast no nie bezdyskusyjnie, jak przeczytamy uważnie ten raport, to widzimy, że no tutaj jeśli chodzi o osoby, które śledziły uważnie tą kampanię i gdyby przyjrzały się, tak, jak są opisane mechanizmy, jak są opisani ludzie, poszczególnie osoby. Teraz mamy no sytuację kuriozalną, że widzimy, że niektórzy z tych ludzi, no, to jest to też, co można powiedzieć, na obronę sądu, tak? No, że mamy sytuację taką, była kampania wyborcza i ludzie, którzy byli w nią zaangażowani, nie ujawniając się anonimowo, a część otwarcie, jako ci właśnie tak zwani influencerzy, no że na przykład zaczyna się śledztwo w sprawie tej kampanii i oni uciekają z Rumunii, tak? Więc to pokazuje, że ta sytuacja no, jest wyjątkowa, bezprecedensowa i te mechanizmy, konkretne osoby, no widzimy ewidentnie ten ślad rosyjski, jak wspomniałeś, który wychodzi poza Rumunię i poza Rosję i pewnie oprócz Bułgarii ten raport to też pokazuje, to nie dotyczy tylko Bułgarii, więc oczywiście widać, że Rosja niebezpodstawnie uznała, że ze względu na ten maraton wyborczy, znaczenie Rumunii na wschodniej flance można podjąć na wielką skalę, a nawet należy z perspektywy rosyjskiej, operację, która może doprowadzić do destabilizacji sytuacji i z perspektywy rosyjskiej to wszystko, co się dzieje teraz, no to jest coś, co mogą oczywiście na Kremlu powiedzieć, no osiągamy sukces, bo jeśli my rozmawiamy teraz na ten temat i pojawiają się te kwestie właśnie podważenia wiarygodności procesu demokratycznego, podważenia też legitymizacji systemu, no to wszystko o to chodzi, tak? Zobaczymy, jak będzie wyglądała, bo teraz cały proces zaczyna się od początku i jak będzie ten proces zbierania podpisów przebiegał, jak następnie będzie kwestia, bo niewykluczone, że no, może się pojawić argument, że ze względu na to wszystko, co się stało, jeśli chodzi o kampanię oraz plus to wszystko, co mówił Dziordziescu, no to stosując te same kryteria wobec niego, co wcześniej do Szoszoaki, no to pojawia się kwestia, czy on jest uprawniony do kandydowania w wyborach. Oczywiście taka decyzja, żeby był w tym momencie zabronić kandydować, no to w sytuacji, kiedy on zdobył w pierwszej turze 23%, no to już by było moim zdaniem no i granie z ogniem. Na razie nie widać oczywiście, żeby społeczeństwo się jakoś bardzo zmobilizowało, żebyśmy mieli jakieś masowe protesty, demonstracje w tej kwestii właśnie anulowania pierwszej tury. Nie, to się nie dzieje. Natomiast no oczywiście pytanie, co dalej ze stosunkiem Rumunów do demokracji w kraju. Pamiętajmy, że z jednej strony Rumunia na pewno jest krajem, który pod presją Unii Europejskiej zaczął walczyć z korupcją, jak spojrzymy na liczbę aresztowanych ministrów, premier na stazę, różnych posłów, generałów, burmistrzów i tak dalej, no to jest imponujące. Natomiast to nie miało charakteru strukturalnego, systemowego, jeśli chodzi o reformy w kraju i nie ustanowiono rządów prawa. Jak spojrzymy na różne rankingi oceniające poziom korupcji w Rumunii, no to niestety pozostaje ona na takim poziomie, że Corruption Perception Index, jest ten raport Transparency International, gorzej jest tylko na Węgrzech rządzonych przez Orbana i poziom korupcji według tego ostatniego rankingu w Rumunii jest taki sam jak w Bułgarii.
Zatrzymajmy się tutaj, wrócimy po informacjach.
Połączenie. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40.
Reklama. Tylko w Kauflandzie. Poniedziałkowe świeżo branie. Wybrane rodzaje pomidorów aż o 30% taniej. Tak, tylko w poniedziałek wybrane rodzaje pomidorów aż o 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Przepraszam, coś pani zgubiła.
Mój magnez, bardzo dziękuję.
Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy.
Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność.
Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm.
Wiecie państwo, z wydatkami to jest tak. Jak się człowiekowi poplączą cyferki, to bez szansy na oszczędności.
Ale tobie z kontem w Crédit Agricole nic się nie poplącze, bo z apką CA24 Mobile widzisz, na co wydajesz i żeby wydawać mniej, zyskujesz rabaty na zakupy, a do tego premie nawet 777 zł. Crédit Agricole, twój bank pełen korzyści.
Z promocji skorzystasz w naszych placówkach i przez CA24 Mobile do 31 grudnia tego roku. Dotyczy konta dla ciebie lub konta VIP. Możesz dostać do 777 zł premii w ciągu 21 miesięcy. W każdym miesiącu zrób 10 transakcji. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia są w regulaminie na stronie banku i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów.
Marian, a gdzie kupimy prezent dla...
Na mediaexpert.pl.
No dobra, a dla...
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
Barbara, na mediaexpert.pl.
Bądź taniej.
Witaminy i minerały. Wiem, jakie są ważne, ale ja chcę więcej. Muszę mieć energię na maksa. Więcej. Chcę być odporny na wszystko. Więcej. Zależy mi na perfekcyjnej koncentracji. Więcej.
Jeśli chcesz więcej, sięgnij po Vitotal dla mężczyzn. Suplement diety Vitotal dla mężczyzn zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach, a do tego substancje roślinne i aminokwasy
wzmacniające organizm mężczyzny.
Vitotal dla mężczyzn. Więcej niż witaminy. Mate pomaga w utrzymaniu energii. Cynk wspiera układ odpornościowy. Żeńszeń wspiera aktywność umysłową. Aflofarm.
Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Może zapiekankę?
Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Nie ma bardziej oszczędnych Polaków od nas, poznaniaków. Kupujemy tylko to, co dobre. Jak Aktivitaminer Senior D3. Zestaw witamin i minerałów idealny dla osób w moim wieku. W takiej cenie, że nie ma się co targować.
Suplement diety Aktivitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera układ odpornościowy. Więcej informacji na aktivitaminer.pl. Aktivitaminer Senior D3. Świetne witaminy, na które cię stać. Aflofarm.
Gdzie znajdziesz tanie masło? Zawsze w Biedronce, bo tylko w ten poniedziałek w Biedronce. Masło ekstra mleczna Dolina 200 gramów, jedynie 4,98 za opakowanie przy zakupie 3 po wyświetleniu oferty w aplikacji. Tak, tylko 4,98. Limit łączny w okresie promocji, 3 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego banany premium na wagę, tylko 3,45 za kilogram przy jednorazowym zakupie innych produktów za minimum 99 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Poniedziałek, 9 grudnia, 2 minuty po 14.
Informacje TOK FM. Filip Kekusz.
Rosja chce pilnych obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii. Kolejna grupa białoruskich więźniów politycznych została ułaskawiona. Sąd ma za chwilę wznowić posiedzenie w sprawie aresztu dla Marcina Romanowskiego. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych na wniosek Rosji ma dziś rozmawiać o sytuacji w Syrii. Kreml przyznał, że nagły upadek reżimu Baszara el-Asada jest zaskakujący. Zapowiada też zdecydowaną odpowiedź w przypadku ataku na rosyjskie bazy w Syrii. Tomasz Orchowski.
Rosjanie przyznali Asadowi azyl. Za tą decyzją miał stać sam Władimir Putin, który jednak nie zamierza się spotkać z syryjskim dyktatorem. Kreml nie informuje, gdzie przebywa obecnie Asad. Z jego obalenia cieszy się między innymi Izrael, bo syryjski dyktator był sojusznikiem Iranu i libańskiego Hezbollahu, śmiertelnych wrogów Tel Awiwu. Ale Izraelczycy niepokoją się, co dalej. Przejęcie władzy przez islamistów nie jest w ich interesie, dlatego tymczasowo zajęli strefę buforową przy granicy z Syrią. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sar. To ograniczony i tymczasowy krok, który podjęliśmy ze względów bezpieczeństwa. Według prezydenta USA koniec syryjskiego reżimu to akt sprawiedliwości, ale Joe Biden ostrzega, że niektóre grupy syryjskich rebeliantów mają terrorystyczne korzenie. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Tymczasem z Syrii docierają do nas informacje o uwolnieniu dziesiątków tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci z więzień w całym kraju. Otwarte miały zostać również drzwi głównego więzienia w jednym z największych miast Syrii, Homs. Żadne wyjaśnienia nie zostały udzielone. Syryjskie więzienia znane są z bardzo surowych warunków bytowych, w tym brutalnych tortur. Tysiące mieszkańców kraju zostało aresztowanych podczas rewolucji w 2011 roku, znanej jako Arabska Wiosna, i skazanych na wieloletnie więzienie za wystąpienie przeciwko rządowi. 29 więźniów politycznych zostało z kolei uwolnionych na Białorusi. Ułaskawił ich Aleksandr Łukaszenka i jest to siódma grupa ułaskawionych w tym roku. Za kratami pozostaje jeszcze około 1300 osób uznawanych za więźniów politycznych. Nazwiska uwalnianych nie są podawane, a obrońcy praw człowieka najczęściej weryfikują dane, ale również z troski o nich nie ujawniają ich tożsamości.
Słuchasz informacji TOK FM.
Sąd wznawia posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Polityka w sądzie nie ma, jak mówi jego obrońca, mecenas Bartosz Lewandowski. Poseł przeszedł poważną operację.
Oczywiście miał bardzo poważne powikłania zagrażające nawet życiu, no ale nie wnosiliśmy już o odroczenie czy zmianę tego terminu. Pełna dokumentacja została dołączona.
Inaczej ocenia to prokurator prowadzący śledztwo Piotr Woźniak.
Z dokumentów to nie wynikało, w dokumentacji medycznej. W mojej ocenie oczywiście nie jestem lekarzem, aczkolwiek szybkie postępy w leczeniu i rehabilitacji podejrzanego nie wskazują na to, że by to był aż taki trudny okres dla podejrzanego.
Obrona nie zdradza, czy Marcin Romanowski jest obecnie w Polsce, czy za granicą. Jeśli sąd zdecyduje o areszcie, policja może zacząć działać praktycznie natychmiast. Działacze dawnej Solidarności, aktorzy, reżyserzy i aktywiści apelują do Donalda Tuska o spotkanie z aktywistami ostatniego pokolenia. W liście do premiera ci, którzy wspierają ten ruch, podkreślają, że młodzi ludzie mają prawo pokojowo protestować, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, szefowa Amnesty International Polska.
Kluczowe jest zwrócenie uwagi na bardzo poważny problem społeczny, z którym mamy do czynienia, czyli zmiany klimatyczne. Ten cel nie tyle usprawiedliwia formę, ale z całą pewnością powoduje, że tego rodzaju protesty muszą się cieszyć ochroną, bo są realizowane w ramach wolności zgromadzeń.
Zdaniem mecenasa Radosława Baszuka władza nie powinna grać na antagonizowanie poszczególnych środowisk, a to właśnie robi.
Mam nieodparte wrażenie, że rządzący nami dzisiaj doszli do wniosku, że taka narracja, którą przez ostatnie lata uprawiała poprzednia władza, narracja populistyczna i narracja antagonizująca, pokazująca palcem wroga, jest skuteczna i sami chcą się nią posługiwać.
Pod listem do premiera w obronie działań ostatniego pokolenia podpisali się m.in. Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Artur Barciś i cała rzesza prawników i aktywistów. Rumieńców nabiera walkę o Mistrzostwo Polski w piłkarskiej ekstraklasie. W ostatniej w tym roku kolejce punkty solidarnie pogubiły pierwsze trzy zespoły w tabeli, co wykorzystała Legia Warszawa, zmniejszając straty do podium. Zimę w fotelu lidera spędzi Lech Poznań. Michał Waszkiewicz.
Lech w ostatniej w tym roku kolejce rozczarował. Przegrał z Górnikiem Zabrzu i ma w tabeli ledwie dwa punkty przewagi nad Rakowem Częstochowa. Ten mógł dogonić zespół z Poznania, ale tylko zremisował z Motorem Lublin. Dystans mogła zmniejszyć Jagiellonia Białystok, potknęła się jednak w Krakowie remisujący z Puszczą Niepołomice. Zatem do gry wraca Legia Warszawa. Po wygranej w Lubinie z Zagłębiem 3-0 ma już tylko 3 punkty straty do podium, mówi trener Gonzalo Fejo.
Legia wygrała 11 z ostatnich 13 meczów. To jest praca, którą wykonują moi piłkarze. To jest praca, którą wykonuje mój sztab. Mogę tego powiedzieć, że idziemy na drugą część sezonu dalej walcząc na trzy fronty i się z tego bardzo, bardzo cieszymy.
Największy ból głowy po jesieni w Ekstraklasie mają Lechia Gdańsk i ostatni w tabeli Śląsk-Wrocław, który z 17 spotkań wygrał ledwie jedno. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Kolejne informacje o 14.20.
Pogoda.
Na południowym wschodzie w nocy i jutro do południa drogi mogą być oblodzone. W górach z kolei intensywne opady śniegu. Nocą temperatury w okolicach zera z niewielkimi opadami w południowej części Polski i nad morzem. Jutro nadal gęste chmury nad całym krajem i przeważnie od 1 do 4 stopni na plusie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie.
14.08, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej. Rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Rumunii, o odwołanej drugiej turze wyborów prezydenckich decyzją Sądu Konstytucyjnego i o raporcie służb, który powstał na ten temat, który powstał i przedstawił właściwie szerokiej opinii ingerencję, czyli opłacani influencerzy najprawdopodobniej przez pieniądze, i tu możemy domniemywać, że rosyjskie, mieli promować Georgescu, który ostatecznie wszedł do drugiej tury. W mediach społecznościowych oczywiście, który sam deklaruje, że wydał zero złotych, zero groszy na swoją kampanię, co jest oczywiście nieprawdą. Ale zacząłeś mówić o korupcji, o percepcji korupcji w Rumunii, której ustępuje tylko Bułgaria.
Tak, no to znaczy w tym akurat rankingu są na tym samym miejscu, zyskały taki sam wynik w Corruption Perception Index. Pewnie no, w innych rankingach Rumunia wypada nieco lepiej, natomiast generalnie to, co się dzieje w sprawie wyborów i orzeczenia Sądu Konstytucyjnego dla no, wielu Rumunów, to jest potwierdzenie, że system sprawiedliwości jest upolityczniony, szczególnie dla tych Rumunów, którzy nie zgadzają się z tymi orzeczeniami. I na pewno no, to też jest niestety ta cała sytuacja, jak mówimy, no, organizacja, która publikuje te raporty, nazywa się Transparency, czyli przejrzystość. I to też pokazuje, no, wielu Rumunów zakładam, że może mieć poczucie, i tutaj wchodzą już takie elementy, że no ludzie się robią cyniczni, wręcz można mówić o jakimś pewnym nihilizmie, że no jest takie przekonanie, że nie rozumieją już, o co chodzi, bo ten proces jest, są te werdykty, są potem są zmiany tych werdyktów, tak? Więc mamy sytuację taką, że to wszystko podważa na pewno wiarę Rumunów w demokrację. To wszystko się dzieje w kontekście, pamiętajmy, bo no, wybory parlamentarne się odbyły, były legalne, uczciwe i wolne i powtarzam, zdobyły 33% głosów partii skrajnie prawicowe. Żebyśmy oczywiście nie poprawiali sobie humoru w Polsce, bo przypomnijmy tylko, że PiS jest uznawany przez naukowców za partię skrajnie prawicową, więc u nas partie skrajnie prawicowe zdobyły w wyborach do Parlamentu Europejskiego prawie połowę głosów. Natomiast jest pytanie podstawowe, co dalej z rumuńską demokracją, bo jeśli będzie taka opcja, że no na przykład frekwencja będzie znacznie niższa i to będzie sprzyjało siłom skrajnym, to no niestety będziemy mieli taką samospełniającą się przepowiednię. Każdy sukces wyborczy tych partii skrajnych no, będzie wzmacniał ich poparcie. To jest coś takiego, że tak, no, to jest zakorzenione historycznie. Niestety odwołuje się, czy to Georgescu, czy Szoszoaka, czy pan Simeon, wszyscy odwołują się do tradycji przedwojennego faszyzmu rumuńskiego. To jest Corneliusz Eleanu Drăanu, który był przywódcą Legionu Świętego Michała Archanioła, inaczej Żelaznej Gwardii. Przed wojną w wyborach parlamentarnych w 1937 roku były dwie skrajnie prawicowe partie faszystowskie, jedna właśnie Soft, druga Hard, i to były wśród etnicznych Rumunów około 30% głosów. Są badania w całej Europie, które pokazują, że mamy generacyjną często w niektórych regionach ciągłość poparcia dla takich partii, niestety, która może rosnąć, zmniejszać się, ale że jest korelacja, że w pewnym momencie ludzie głosują na takie ugrupowania i była taka, w cudzysłowie, rodzinna tradycja. Komunizm rumuński był mocno nacjonalistyczny, tak, bardzo mocno, więc generalnie on też sprzyjał, mimo że teoretycznie by te ugrupowania faszystowskie były antykomunistyczne, ale sprzyjał ugruntowaniu takich poglądów. I przypomnijmy, no jak były wybory w roku 2000 prezydenckie, to przeszedł inny Corneliu, Vadim Tudor, on wtedy był liderem skrajnej prawicy i wszyscy byli przerażeni, bo zdobył 1/3 głosów. To było w Europie, wówczas Europa wtedy była znacznie mniej skrajnie prawicowa, poparcie dla tych partii było znacznie mniejsze w całej Europie, no to było szokujące. Potem te partie osłabły w Rumunii, niemal zniknęły. Rumunii mówi, nie, to w ogóle my jesteśmy jednym z ewenementów, u nas takich partii nie będzie, przeszliśmy już przez tą chorobę, tak, ona przeleciała troszeczkę jak taki meteoryt i zgasła, kometa. No ale no niestety, no okazało się, że w sytuacji, kiedy mamy a kraj, który się szybko rozwija, ale wiele ludzi ma poczucie, że kraj jest właśnie skorumpowana, jest władza, system sądownictwa jest skorumpowany, że wielu Rumunów wyjechało za granicę, wśród nich poparcie dla tych partii skrajnych jest znacznie większe, chociaż trzeba też pamiętać, że frekwencja jest wśród nich mniejsza niż w kraju. Oprócz tego mamy oczywiście coś takiego, że no jest poczucie, że ten korzyści z tego wzrostu ekonomicznego, trochę taka sytuacja jak w Polsce ponad 10 lat temu, że one są niesprawiedliwie dzielone, tak? I że wielu ludzi ma poczucie, że pracuje ciężko za pensję, która jest zbyt niska i te ceny rosną i najwyższa inflacja w Unii Europejskiej i to wszystko powoduje, że można to łączyć na przykład z wojną w Ukrainie i tłumaczyć, że wszystkiemu jest winna wojna. Są środowiska oczywiście też konserwatywne, mocno z elementami, ja bym nawet powiedział, fundamentalistycznymi, jeśli chodzi o cerkiew. Nie cała cerkiew, ale spotkamy i duchownych, i księży, i biskupów, którzy wprost albo pośrednio wspierali w kampanii siły skrajnej prawicy, kontestujące właśnie Unię, że to taki, prawda, Sodoma i Gomora. I jak te wszystkie elementy połączymy i do tego zaangażowanie właśnie na wielką skalę z zewnątrz i ci wszyscy influencerzy w środku, TikTok i tak dalej, no to mamy i przypominam, że bardzo Rumuni zapłacili wysoką cenę, tak jak w Polsce, jeśli chodzi o COVID, te zgony nadprogramowe, tak zwane, piękny eufemizm na określenie tego, że służba zdrowia też jest w bardzo słabej kondycji, nie tylko ze względu na COVID, tylko właśnie umierali na dużą skalę. I tutaj wchodzi kwestia teorii spiskowych, które wtedy były popularne w Rumunii i faktu, że był problem nawet większy niż w Polsce ze szczepieniami, a w Polsce był duży naprawdę. Więc mamy te wszystkie czynniki, które powodują, że pojawienie się i wzrost poparcia dla tej skrajnej prawicy, no niestety on się nie bierze znikąd. Dochodzą te uwarunkowania sceny politycznej, że przez kilka ostatnich lat mieliśmy rząd, który był połączeniem centroprawicy z centrolewicą. Dwóch głównych partii, Partii Narodowo-Liberalnej, która jest w Europejskiej Partii Ludowej, Chadecy, którzy w przyszłym roku obchodzą 150 lat istnienia, ciągłość chyba nie ma, nie wiem, czy jest taka partia w Europie, i z drugiej strony mocni postkomuniści, socjaldemokraci. I stworzyli na zasadzie, ma być rząd jedności narodowej, bo był COVID, potem była wojna, właśnie ta rosyjska agresja na pełną skalę. Więc oczywiście dla wielu Rumunów to też było takie poczucie, jest układ zamknięty. Jest ważna partia, która jest opozycyjna. Właśnie partia to jest Związek na Rzecz Ocalenia Rumunii pani Eleny Laskoni, która przeszła do drugiej tury w tych anulowanych wyborach, ale niestety większymi beneficjentami tego poczucia, że chcemy zaprotestować, chcemy oddać głosy antyestablishmentowe, no były te partie skrajnie prawicowe.
Dziękuję bardzo. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, był Państwa i moim gościem. 14:17.
Połączenie. Autopromocja. English Biz.
Chcesz podszkolić biznesowy angielski? Nie wiesz, które zwroty są na czasie i brzmią profesjonalnie? Posłuchaj mojego podcastu English Biz. Podpowiem Ci, wyjaśnię, podam szereg przykładów. Jedyny taki podcast o angielskim biznesie w aplikacji Tok FM.
English Biz. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
Zapraszam, Olga Pietrykiewicz.
Autopromocja.
Reklama.
Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A?
Oczywiście, Ewo.
A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver.
Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu.
Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Lidloteria prezentowa trwa. Co minutę szansa na wygraną. Tak, co minutę. Między 6 a 22. Do wygrania karta podarunkowa na zakupy w Lidlu. A codziennie losowanie termorobota MC Smart, PlayStation, projektora Samsung lub MacBooka. Zrób zakupy w Lidlu między 18 listopada a 22 grudnia za minimum 99 zł i zarejestruj zachowany paragon na lidloteria.pl. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smolar.pl.
Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.
Sponsorem programu jest szwajcarska marka Victorinox, producent scyzoryków, noży kuchennych, bagaży podróżnych oraz zegarków. Victorinox.com.
Marian? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Moglibyśmy obiecać, że nowy Subaru Forester dowiezie Cię wszędzie i w każdych warunkach. Że zapewni niepowtarzalny komfort jazdy ze stałym napędem na wszystkie koła. Ale my nie obiecujemy. Zapraszamy na jazdę testową, abyś przekonał się sam. Nowy Subaru Forester z 8-letnią gwarancją Subaru Safe 8 czeka w salonach. Odkryj go. Subaru Forester. Nowy wymiar wytrzymałości. forester.subaru.pl.
Interesuje Cię stopa zwrotu na poziomie 7% rocznie przez 5 lat? Postaw na fuzję zysków. Inwestuj w mieszkania w fuzji w sercu Łodzi. Unikalna przestrzeń w oryginalnych XIX-wiecznych murach fabryki Scheiblera. Najlepsza lokalizacja, wyjątkowy klimat i gwarancja najmu nawet przez 5 lat. Mieszkania w Fuzja gotowe już w tym miesiącu. Sprawdź na www.fuzja.archicom.pl. Archicom. Przestrzeń do dobrego życia.
Gdzie znajdziesz tanie masło? Zawsze w Biedronce, bo tylko w ten poniedziałek w Biedronce. Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 gramów, jedynie 4,98 za opakowanie przy zakupie 3 po wyświetleniu oferty w aplikacji. Tak, tylko 4,98. Limit łączny w okresie promocji, 3 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego banany premium na wagę, tylko 3,45 za kilogram przy jednorazowym zakupie innych produktów za minimum 99 zł. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne na tablicy ogłoszeń w sklepie oraz na biedronka.pl. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Informacje TOK FM.
14.22, Filip Kakusz, zapraszam. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa zdecydował o przedłużeniu przerwy w posiedzeniu aresztowym Marcina Romanowskiego o kolejną godzinę do 15. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi sprawiedliwości m.in. ustawienie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. A Jarosław Kaczyński stwierdził, że działania prokuratury i obecne metody w tej sprawie są niczym operacja polityczna. Porównał je do czasów komunistycznych, jak to ujął, szczególnie tych sprzed 1956 roku. Unia Europejska nie prowadzi w tej chwili rozmów z rebeliantami, którzy przejęli kontrolę nad Damaszkiem i obalili syryjski reżim. Islamistyczna grupa Hayat Tahrir al-Sham i jej liderzy są objęci unijnymi sankcjami w związku z działalnością terrorystyczną. Przywódcy wspólnoty wyrazili jednak zadowolenie z upadku władzy Bashara al-Assada. Około 140 lotów zaplanowanych na dziś musiał odwołać narodowy fiński przewoźnik lotniczy Finnair. Piloci domagają się m.in. podwyżek płac. Nie odleciały samoloty również do Europy Środkowej, w tym do Krakowa. A teraz Kultura w Toku.
Na program zaprasza sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe apartamenty Leśna Sonata w Sopocie. www.leśnasonata.pl.
Kultura w Toku.
W Zamku Królewskim do 15 grudnia można oglądać cykl Bezoary Agaty Zbylut. To kolejna odsłona Klucza w Zamku, serii wydarzeń, w trakcie których kuratorka Monika Przypkowska umieszcza dzieła sztuki współczesnej w historycznych przestrzeniach siedziby królów.
Wybijanie z pewnego przyzwyczajenia powoduje większe zainteresowanie. I mówię to absolutnie pewnym głosem, dlatego że obserwuję od tych 2 lat, przy naszym w tej chwili już 13. wydarzeniu z tego cyklu, jak reaguje publiczność na dzieła sztuki, które pozostają w przestrzeni zamku przez około 2, 3, 4, czasami przez miesiąc, i nagle wśród tych dzieł sztuki z XVII czy też XVIII wieku spostrzegają obiekt, który wyraźnie nie pochodzi z tej przestrzeni i przystają zaskoczeni.
Bezoary wkomponowane są w ramę królewskiego stołu Stanisława Augusta, dopełniają blask srebra i porcelany z epoki, niosą jednak ze sobą zupełnie inne znaczenia. A Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zaprezentowało nowo zakupione rysunki Jana Matejki. Jeden ze szkiców przedstawia renesansowego poetę z córką Urszulką, dwa pozostałe odnoszą się do innych wydarzeń historycznych. W Kinotece w Warszawie rozpoczyna się festiwal filmowy Eurazja, który ma być przestrzenią dla spotkania kultur wschodniej i zachodniej, łączyć tradycje filmowe i pokazać kino jako narzędzie dialogu. Wśród prezentowanych są także filmy z krajów, gdzie kinematografia niemal nie istnieje, jak Jemen czy Arabia Saudyjska. W sumie pokazanych zostanie 16 obrazów, nad którymi pracowali twórcy z 30 państw. W Ratuszu Miasta Gdańska wystawa prezentująca obrazy Reinholda Bala. Według kuratorów ekspozycji to postać, która zasługuje na ponowne odkrycie, swoisty pomost między tradycją a nowoczesnością. Na wystawie prezentowanych jest prawie 60 dzieł i pamiątek, które odzwierciedlają bogactwo tradycji XIX wieku, w tym pejzaże Gdańska.
Na program zapraszał sponsor, deweloper Cordia Polska, oferujący gotowe apartamenty Leśna Sonata w Sopocie. www.leśnasonata.pl.
Pogoda.
Nie uświadczymy słońca ani dziś, ani jutro. Nad całą Polską niebo zachmurzone, a temperatury w okolicach zera. Nocą marznące opady, a co za tym idzie, śliskie drogi na południowym wschodzie, a w górach mocno sypnie.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Połączenie.
14.25, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Mateusz Roszak z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A będziemy mówili o podpisaniu, czy właściwie o takim finalizowaniu pomału umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli Mercosur, czyli to są największe kraje Ameryki Południowej, Brazylia, Boliwia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj. Zadajmy sobie może najpierw pytanie, czy to jest już jakby finał, jeśli chodzi o tą umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosurem, czy też to się jeszcze może okazać, zważywszy na opór niektórych krajów?
Zdecydowanie nie jest to jeszcze finał. To zostało w taki sposób ogłoszone przez Komisję Europejską, przez Ursulę von der Leyen, ale jako też mam wrażenie taki symboliczny start jej drugiej kadencji. Natomiast w sensie prawnym to porozumienie polityczne, które zostało podpisane czy zawarte w Montevideo, właściwie nie rodzi żadnych skutków prawnych, dlatego że te skutki prawne, czyli wejście w życie konkretnych zapisów umowy, będzie rodziło dopiero przyjęcie samej umowy i treści przez państwa członkowskie i przez Parlament Europejski. Ta ścieżka jest jeszcze dosyć długa i tak naprawdę treść umowy do państw członkowskich przetłumaczona na języki narodowe trafi dopiero za około 6-8 miesięcy. W związku z tym nawet ratyfikacja tej umowy to jest kwestia dopiero drugiej połowy przyszłego roku.
No tutaj jest duży opór ze strony państw, które mają silny sektor rolniczy i silne związki zawodowe. Francja bardzo mocno protestuje, ale Polska też.
Tak, zdecydowanie tak. I jeżeli chodzi o warunki dla rolnictwa, to one za specjalnie nie zmieniły się od 2019 roku. Komisja Europejska bardzo mocno podkreśla tutaj wszystkie wyjątki, które będą dotyczyły rolnictwa. Te zasady obejmujące wolny handel produktami rolnymi, one będą wdrażane przez kilka lat, w niektórych przypadkach nawet 7-8 lat. Są zabezpieczone pewne kontyngenty na te najbardziej drażliwe produkty typu wołowina, cukier, drób. I te kontyngenty są zawarte w umowie, są dużo niższe niż dzisiejszy import z krajów Mercosuru do Unii Europejskiej. No natomiast to w żaden sposób nie uspokaja środowisk rolników zarówno z Polski, jak i Francji, którzy zapowiadają kolejne protesty. Zresztą rolnicy są tutaj wspierani przez rządy czy przez władze obu państw. Tak się zawahałem rządy, dlatego że we Francji właściwie nie mamy trochę rządu, ale władze jak najbardziej w postaci Emmanuela Macrona wspierają francuskich rolników. Dlatego spodziewałbym się kolejnych protestów. Te warunki dla rolnictwa nie zostaną najprawdopodobniej już zmienione. W związku z tym, jeżeli one nie będą zadowalały ani w Francji, ani Polski, to jedyne, co pozostaje tym państwom, to szukać mniejszości blokującej.
No, zadajmy sobie pytanie o to, czy rzeczywiście tutaj głównie chodzi o produkty rolne. To znaczy, czy to jest tak, że to jest jakby ten, że inaczej, że nie bez powodu i nie bez uzasadnienia obawiają się tej umowy rolnicy?
Zdecydowanie tak. To za każdym razem tego typu umowa handlowa rodzi jakieś pozytywne i negatywne skutki dla różnych sektorów gospodarki. No tutaj mamy jeszcze taki problem, nie problem, że obejmuje to 27 państw Unii Europejskiej, które również mają bardzo zróżnicowane gospodarki krajowe. W związku z tym no ten wpływ będzie różny dla różnych państw, jakkolwiek nie brzmiało. Natomiast najsilniej oponuje Francja i Polska, ale z kolei państwem, które zdecydowanie opowiada się za, są Niemcy. Jeżeli spojrzymy na bilans handlowy poszczególnych państw, no to myślę, że nie będzie to trudna zagadka, dlaczego Niemcy akurat są zdecydowanie pozytywnie nastawieni do tej umowy. Mają ogromną nadwyżkę handlową w relacjach z Mercosurem, taką nadwyżkę, której nie może się poszczycić żaden inny kraj unijny, a nawet właściwie większość krajów zebranych razem.
No i też trzeba pamiętać o tym, że to w ogóle jest gospodarka oparta o eksport, więc nic dziwnego, że próbuje prowadzić taką politykę, która będzie ten eksport ułatwiała. Natomiast trzeba tutaj sobie zadać też pytanie o to, które ewentualnie sektory europejskich gospodarek mogłyby na tym zyskać. To znaczy, to co pan powiedział przed chwilą, to jest ważne, przy tego typu umowach w zasadzie zazwyczaj mówi się o tym, że one mają dość pozytywny wpływ na gospodarkę, no ale wiadomo, że to się nigdy nie rozkłada porówno po wszystkich branżach i po wszystkich sektorach, więc to jest chyba ta wątpliwość. Kto na tym może zyskać najbardziej?
No, poza tym, że niemiecki przemysł motoryzacyjny, to myślę, że jeszcze kilka innych sektorów i kilka innych państw mogłoby na nim skorzystać. Jeżeli chodzi o Polskę, to na przykład przemysł maszynowy, który u nas jest całkiem silny, zdecydowanie mógłby skorzystać na tej umowie. Myślę, że musimy też spojrzeć na nią w taki trochę, niestety, może brzydkie słowo, holistyczny sposób. To znaczy, jeżeli zyska na tej umowie niemiecki przemysł motoryzacyjny, to pośrednio my też na tym zyskamy. Gro komponentów przecież jest produkowanych w Polsce i jeżeli w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym będzie działo się źle, to my też to odczujemy. W związku z tym oczywiście poszczególne grupy zawodowe, poszczególne sektory mają pełne prawo i powinny protestować i domagać się jak najlepszych warunków dla siebie. Natomiast no, per saldo wydaje się, że ta umowa będzie korzystna dla Unii Europejskiej, choć oczywiście no, nikt tutaj nie będzie się wstawiał za polskimi czy francuskimi rolnikami, dopóki oni sami nie podniosą tych argumentów w trakcie swoich protestów. Natomiast per saldo wydaje się, że ta umowa jednak będzie korzystna i przede wszystkim jest takim pierwszym pozytywnym sygnałem handlowym z Unii Europejskiej od wielu, wielu miesięcy, ponieważ analogiczne umowy negocjowane chociażby z Australią no, nie ziściły się do tej pory. W związku z tym ten Mercosur to taki pierwszy pozytywny sygnał, powiedziałem.
No już nikt nawet nie wraca do TTIP, jeśli się nie mylę. Już nie pamiętam, jak się to nazywało, czy nie przekręciłem w tej chwili, czy nie przekręciłem w tej chwili tego skrótu, ale to była ta umowa wywrócona przez pierwszą kadencję Donalda Trumpa, prawda? Umowa ze Stanami Zjednoczonymi.
Tak, i tutaj też nie ma nawet takich jaskółek, że mogłaby wrócić rozmowa o umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Raczej przygotowujemy się na chłodne relacje i właśnie też tę umowę z Mercosurem odczytywałbym jako element takich właśnie przygotowań. Jeżeli Komisja Europejska twierdzi, że będzie proaktywna i będzie uprzedzać pewne ruchy, na przykład administracji amerykańskiej, to moim zdaniem porozumienie polityczne z Mercosurem jest tego typu uprzedzeniem. Natomiast no oczywiście trzeba tutaj wziąć je w duży nawias, dlatego że od porozumienia politycznego do wejścia w życie zapisów tej umowy to jeszcze co najmniej kilka lat.
Dziękuję bardzo. Mateusz Roszak z Dziennika Gazety Prawnej był Państwa i moim gościem. Jest 14.33. Program przygotował Michał Kujawski, realizował Szymon Baluta. Już za chwilę przewodnik TOK FM na zdrowie, a następnie magazyn europejski.
Połączenie.
Przewodnik TOK FM na zdrowie.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozmawiałam ostatnio z lekarzem, profesorem Zbigniewem Gaciągiem. Temat był następujący. Jak czytać badania krwi? I profesor powiedział rzecz taką. Zawsze, ale to zawsze po stwierdzeniu niedokrwistości trzeba znaleźć jej przyczynę. Ale cóż to takiego niedokrwistość? Ewidentnie czegoś za mało. Niedokrwistość, popularnie nazywana anemią, polega na zmniejszeniu ilości hemoglobiny w organizmie. Może temu towarzyszyć zmniejszona liczba krwinek czerwonych i zmniejszona wartość hematokrytu. Krwinki czerwone, erytrocyty, są składnikiem krwi produkowanym w szpiku kostnym. To właśnie im krew zawdzięcza swoje czerwone zabarwienie. W ich wnętrzu znajduje się hemoglobina, białko, które odpowiada za transport tlenu do wszystkich komórek naszego ciała. Niedokrwistość może mieć różne przyczyny. Istnieją dwa główne mechanizmy odpowiadające za jej wystąpienie. Pierwszy – nieprawidłowy proces produkcji krwinek czerwonych i drugi – utrata krwinek czerwonych. Ta ostatnia może wynikać z rozpadu krwinek czerwonych lub też z nagłej utraty krwi. Przewodnik medyczny Radia TOK FM na zdrowie od poniedziałku do piątku po 14.30.
Przewodnik TOK FM na zdrowie.
Das ist der Europäische Gerichtshof.
Gospodarski rast w euro.
Z Europej Unii osztámogatásoknak a kifizetési.
Tłumaczymy Europę. W każdy poniedziałek po 14.40.
Parlament Européen. Europa en Europe.
Magazyn Europejski. Zaprasza Maciej Zakrocki.
O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana doktora, pana prezesa Nawrockiego. Znakomite zalety. Jego życiowa droga.
I mnóstwo ludzi też w PiS-ie go po prostu nie lubi, traktując go jako kandydata kabaretowego. Duża frakcja w PiS-ie chciała, żeby to Przemysław Czarnek był kandydatem. Nie zdziwiłbym się, gdyby za dwa miesiące się okazało, że jednak Nawrocki sobie nie poradził.
Nie mam takiego wrażenia, że tu wszystko jest zamknięte. Wydaje mi się, że Kaczyński będzie sprawdzał sondaże, będzie się przyglądał tym pierwszym dniom kampanii i będzie patrzył na to, w jaki sposób elektorat PiS-u przyjmuje tego nieoczywistego kandydata.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
Reklama.
Tydzień oświetlenia i dekoracji w Leroy.
No jasne, że w tym tygodniu będzie pięknie, bo do niedzieli zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każde 300 wydane na oświetlenie. Lampy wiszące, stojące, plafony, reflektory oraz na dekoracje. Dywany, tkaniny, karnisze, rolety i tapety. I co, pięknie? Jasne, że pięknie. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. No to raz, dwa na tydzień oświetlenia i dekoracji do Leroy.
Szej, szej, szej. Szej,
szej, szej,
to
Szejkoma
na święta.
Ho, 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 święta tuż, tuż.
A biedronkowy kalendarz adwentowy już czeka na Ciebie w aplikacji Biedronka. Codziennie wytrząsaj świąteczne niespodzianki. Zaglądaj do Szejkomatów aplikacji Biedronka dzień po dniu i sprawdzaj, jakie super oferty przygotował dla Ciebie biedronkowy Mikołaj. Akcja promocyjna obowiązuje w dniach od 1 do 24 grudnia. I to kolejny powód, by iść do Biedronki.
A dziś wieczorem w Comedy Central zobaczycie, jak wkręcić kolegę z pracy.
Michał Holc?
To on.
Tak.
Jesteś zwolniony.
Co? Kim pani jest?
Nie powiem tego głośno, bo Darek by się obraził, ale Julia Wieniawa jest dla mnie ważniejsza od papieża.
TheOffice.pl. Nowe odcinki dzisiaj o 21 w Comedy Central.
Proszę, ale kim pani jest?
Przepraszam, powiedziała mi, że tak sobie robicie. A tutaj w ogóle pracuję?
Skaza towarzyszy człowiekowi jak niewidzialny duch.
Proszę Państwa, medium wpadło w trans.
Wezwijmy Alfreda Dreyfusa.
Francuzi. Teatralna wyprawa Krzysztofa Warlikowskiego w poszukiwaniu źródeł europejskiej tożsamości. Adaptacja w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta. W styczniu w Nowym Teatrze w Warszawie. nowyteatr.org.
Masz taki
takie poczucie, że żyjesz zbyt intensywnie? Presja czasu, ciągły stres? Aż ciężko się nad czymkolwiek skupić.
W takim razie czas na meliski.
Chyba melisę.
Nie, możesz potrzebować czegoś lepszego. Pastylki do ssania meliski plus skupienie.
Suplement diety meliski plus skupienie zawiera wyciąg z melisy, który pomaga zmniejszyć napięcie, a dodatkowo wyciąg z korzenia aszwagandy, który wspiera koncentrację.
No w końcu wychodzisz z pracy o czasie.
Meliski plus skupienie pomogły mi ze spokojem skoncentrować się na zadaniach.
Gdy koncentracji kres i stres bliski, weź meliski.
Plus skupienie.
Aflofarm.
Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju?
O Media Expert! Po prezenty!
Do wszystkiego najtańszego!
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem taniej o 500 zł.
Świąteczne odliczanie z Lidl Plus. Tylko dziś mleko UHT Pilos z kuponem Lidl Plus. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl.
Warto kupować w Carrefourze na święta. Od 9 do 12 grudnia za wydane minimum 300 zł otrzymasz ebon o wartości 40 zł na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
Ascorvita Max?
Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
Zdrowit.
Reklama.
Radio Tok FM.